Komisja do spraw represji wobec społeczeństwa obywatelskiego w latach 2015-2023 przedstawiła pierwszą część raportu, w którym poddała analizie działania mediów publicznych. W latach 2015-2023 tysiące z nas stawało w obronie demokracji, praworządności i praw człowieka. W tym okresie niektóre media, zamiast stanąć po stronie społeczeństwa obywatelskiego, prowadziły przeciwko niemu regularne ataki i kampanie nienawiści, dezinformując i deprecjonując rolę aktywistów i aktywistek, mówił podczas prezentacji raportu minister sprawiedliwości prokurator generalny Waldemar Żurek. Komisja, której przewodniczącą jest mecenas Sylwia Gregorczyk-Abram, na 377 stronach tekstu skupiła się na mechanizmach represji stosowanych w Telewizji Polskiej, Polskim Radiu i Polskiej Agencji Prasowej za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czym powinien być dla nas ten raport? Co z niego wynika dla społeczeństwa, a przede wszystkim ludzi tworzących publiczny przekaz? Na łączach Katarzyna Batko-Tołódź, dyrektorka zarządzająca Fundacja dla Polski Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani redaktor, dobry wieczór państwu.
W studiu jest z nami także Szymon Nosowski, prawnik, prezes zarządu sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Dobry wieczór.
Dobry wieczór pani, dobry wieczór państwu.
Zacznę od pani Katarzyny. Pani Katarzyno, lektura to smutna bardzo, ten raport?
Dla mnie ona w ogóle jest przypominająca bardzo, ponieważ my zapomnieliśmy po prostu o wielu rzeczach,
o niektórych
które
rzeczach, tak,
miały miejsce. I dla mnie ona nawet... Czy ona jest przygnębiająca? No tak, jak się to zbierze. Chociaż to są też nierówne te historie. To znaczy są takie historie, gdzie można powiedzieć, jest to dosyć subiektywne. Właściwie to jakbym miała powiedzieć od siebie, tak najbardziej, jak ja to czytam, to poza tym, że odświeża mi to pamięć i pokazuje, że jednak tych historii było dużo, bo to są historie, które ja znam i pamiętam, tylko jakby nie pamiętam ich w masie. I druga rzecz, że no dla mnie to jest taka myśl, jak mi czasami przychodzi do głowy, że to nie była aż taka sprawa, to później sobie przypominam, no tak, tylko mówimy o telewizji publicznej czy mediach publicznych, no jednak jakby trochę tak powiem, jak każdy obywatel sobie myśli, no jak mam za coś płacić, to chcę wiedzieć, że to coś jest tym, co obiecuję, czym obiecuję być, tak? A trudno mówić o misji publicznej, jeżeli ktoś jest po prostu zbrojnym ramieniem jakiejś siły politycznej, co od razu zaznaczę, przy tych zabezpieczeniach, które mamy, jest możliwe dla każdej władzy, więc w naszym interesie jest, żeby jakoś to obywatelskim, żeby to jakoś zabezpieczyć w przyszłości.
Panie Szymonie, a pan jak ten raport przeglądał, to jak? Jakie pierwsze wrażenia?
Ja się odniosę do tego, co tu przed chwilą padło, do tego ramienia zbrojnego, bo rzeczywiście, mimo że te historie znamy, pamiętamy z tamtego okresu, to one w jednym dokumencie są, dla mnie są jednak przygnębiające. Znaczy, to jest pokazanie, jak systemowy aparat mediów tak naprawdę zniechęcał nie tylko do poszczególnych akcji, bo tam jest, tak, przypominam, różne kwestie związane czy z Trybunałem Konstytucyjnym, czy strajkiem kobiet, czy ewentualną migracją. Jakby nie do samego procesu i tego, co się działo, ale też do konkretnych ludzi, do konkretnych środowisk. I te, tam są zmienione nazwiska, wymienione też osoby, które były poddawane stałym, jakbym powiedział, zniechęcenie represją. Mhm. Tak samo jest, no, tak jak jest Bart Staszewski, tam jest wymienione w jednym momencie, że przez, nie pamiętam w jakim okresie, ale 136 publikacji było odnośnie samej jego osoby, ale nie mówię o jakimś zjawisku. I to jest przygnębiające. Znaczy, przez 8 lat media w tamtym czasie publiczne, co też wynika z tego raportu, jako zebrane w jednym dokumencie, zniechęcały do społeczeństwa obywatelskiego, do części tego społeczeństwa obywatelskiego. I też przypomnę takie, co w mediach publicznych widzieliśmy w tamtym okresie, to było też smutne dla nas, dla organizacji, które robią dobrą robotę, tak zwane strzałki, że się kto z kim jest połączony, jakie pieniądze to są. Część z tych informacji była nieprawdziwa, część była naciągana i myślę, że to powinna być lektura, która też, tak jak powiedziała Katarzyna przed chwilą, że jakiegoś systemowego myślenia o mediach publicznych, że nigdy więcej nie powinno do tego dojść.
Proszę Państwa, jaką wielką siłę mamy, to my niestety wiemy o tym. Jak słowo ma wielką siłę, to doskonale wiemy o tym. Powiedzieliśmy o 8 latach pewnych rządów i te 8 lat sprawiło naprawdę, delikatnie mówiąc, przykrość wielu osobom. Ale jak wielką siłę mamy my wszyscy, proszę Państwa, to myślę, że to jakby nie dokoniecznie ten temat, ale dzisiaj obiegła nas taka bardzo smutna informacja, że oto gdzieś w miejscu publicznym jedna z kobiet stanęła w obronie 2 Ukrainek i została pobita przez 2 inne osoby. Proszę Państwa, mamy zaledwie albo już 4. rok wojny w Ukrainie. Przedtem wpuściliśmy ich do naszych domów. Oni mieszkali z nami, a dzisiaj jesteśmy dla nich niestety niedobrze. A to oznacza, że słowo ma wielką siłę. Oni się ani nie zmienili wobec nas. Nic się, jeżeli chodzi o Polskę, nie zmieniło, a my zmieniliśmy do nich stosunek, tym bardziej, że oni budują nasze PKB. Mówię o tym, bo też chciałabym wrócić właśnie do tamtych sytuacji. Chciałabym, żeby może nie po nazwisku, ale jednak, co to znaczy, że była nagonka i represja? Proszę Państwa, to przypomnę, w tym czasie Jerzy Owsiak razem ze swoją niezwykle cudowną, piękną akcją był postponowany. Do dzisiaj znam osoby, które twierdzą, że Jerzy Owsiak nie robi nic dobrego dla naszego społeczeństwa. Pani Katarzyno, pani też to o tym wielokrotnie słyszała, prawda? Ktoś, kto jest samym dobrem, niestety przez media, został, no jakby jego pozycja została całkowicie zmieniona.
Znaczy, to jest bardzo łatwe. Ja, jak pani redaktor mnie zapowiadała, to pani redaktor mówiła, że jestem z funduszu imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Henryk Wójec to była, kiedy jestem z tego rocznika, który w czasie komunizmu jeszcze był za młody, żeby być w opozycji. No ale i dla mnie Henryk Wójec to już była taka postać, legenda opozycji, ktoś, kogo się szanuje w oczywisty sposób, człowiek, który się zasłużył. I ostatnio byłam w Orli, to jest taka gmina niedaleko Bielska Podlaskiego, na wschodzie Polski, gdzie jest synagoga i w tej synagodze jest taki aktywista, sołtys, który opowiadał, jak on poznał Henryka Wójca. On jest starszy ode mnie pewnie jakieś 10 lat, czyli powiedzmy, że jest koło 60. I on opowiadał, jak on się zdziwił, jak poznał Henryka Wójca, bo on słyszał zawsze w mediach, czyli w latach 80., że to jest Belzebub i diabeł. I się i bardzo dziwił, że to może być pozytywna postać. I to trochę pokazuje, bo te rzeczy dzisiaj dla nas są oczywiste, dla wielu z nas. Jak można, chodzi mi o to, że jak można uwierzyć, że to słowo nie jest niczym takim, bo przecież normalni ludzie, rozsądnie myślący, no przecież się tym nie przejmą, przecież sobie tego nie wezmą do serca. No niestety nieprawda. Ktoś nam opowiada tę historię w taki sposób, że no przecież nikt z nas nie jest komputerem, który przetwarza ogromne ilości danych, poddaje w wątpliwość. Dlatego ja najbardziej mnie w tym wszystkim denerwuję, że to robiły media publiczne, bo gdyby to robiły media prywatne, to bym, no jakby bolałoby mnie, ale myślałabym sobie, dobra, nierzetelne, widzowie ich ocenią.
Ktoś im za to płaci.
Ktoś im za to płaci, a my tu nie mamy wyboru, my za to płacimy bez wyboru. Obiecuje, konstytucja nam obiecuje, że my takie, że coś tu, jakby ktoś stoi na straży. One mają jakąś misję i to wszystko jest jedno wielkie oszustwo, które produkuje zło. I to jest dla mnie tym jakby bólem. Ja nie chcę dochodzić, czy ktoś robi dobro, czy nie robi, czy Jerzy Owsiak jest samym dobrem, czy jest człowiekiem, który jest czasem dobry, czasem zły. Ja po prostu wiem, że łatwo jest ludziom jakby sprzedać pewną historię. Zresztą pamiętam, jak oglądałam telewizję publiczną, już bez tych wszystkich historii tutaj, ale jakby jak znałam temat i wiedziałam o nim, to rozumiałam, gdzie jest manipulacja. A jak tematu nie znałam, a były emocje i była jakaś przedstawianie kogoś w jakimś świetle, to zawsze sobie myślałam, no i gdzie tu jest to coś, co jest nieprawdą, bo jakby miałam sceptycyzm i czułam, że ktoś mi coś wciska, ale nie wiedziałam, gdzie tego nie ma i mimowolnie trochę w to wierzyłam. Znaczy, gdzie jest, że tak powiem, haczyk, tak? I mimowolnie wierzyłam trochę w historię i trochę mnie to oburzało, bo były tak te materiały przedstawione. Także mogę sobie wyobrazić, że ludzie oglądają materiał, to co Szymon powiedział, strzałki. O co chodziło z tymi strzałkami? Chodziło o wymyślanie historii. Brało się ludzi, którzy się znają, bo ludzie się znają, bo są z jakiegoś środowiska, bo razem działają, bo współpracują.
No, mieszkali w jednej dzielnicy.
No, ale jakby też organizacje społeczne ze sobą działają, to jest dobre. Trzeba działać razem. I robili połączenia między tymi organizacjami i opowiadali jakąś historię, do którą jakby... To nie trzeba było wiele, można było po prostu przez sam ton powiedzenie ten się zna z tym, jakby stworzyć wrażenie, tak, że jest w tym coś niewłaściwego. Nawet nie trzeba było nic dodawać. Rysunek, strzałki, niewłaściwość. Oni tam oczywiście dorzucili jeszcze kto kogo finansuje, ale to było mocno naciągane. No i osoby, które tam były przedstawione, przyjęły dwie różne metody. Jedni poszli do sądu i wygrali. Inni nawet dzisiaj mieli problem, żeby się spotkać z komisją, bo nie chcieli tego przeżywać ponownie. I to też jest o tym, że czasami trudno kogoś ukarać, bo po prostu człowiek nie chce drugi raz tego przechodzić.
Słowa bolą, to jest przede wszystkim i to wiemy, i bo przecież nie tylko to, co było w mediach publicznych, ale to się też rozlewało na tak zwane media społecznościowe. Ten przekaz był podbijany wielokrotnie i do dziś zostały ślady o tym i wydaje mi się, że bardzo ciężko będzie coś z tym zrobić, jeżeli chodzi o takie zniechęcanie do grup czy ludzi. Natomiast tutaj, jak padło i co Katarzyna powiedziałaś odnośnie telewizji publicznej, że oczywiście od telewizji publicznej moglibyśmy wymagać więcej, ale ja bym jednak powiedział, że ja od wszystkich dziennikarzy wymagałbym więcej. Niezależnie, czy to będą media prywatne, czy publiczne, rolą dziennikarza jest zupełnie inna niż zachwycać określone osoby czy środowiska. I tak naprawdę, bo też w raporcie to się pojawiło, no to jest bardzo trudna historia u nas w Szczecinie, jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło z Mikołajem Filiksem i to jest w tym raporcie to opisane. I muszę przyznać, że jakkolwiek na początku podchodziłem sceptycznie, czytając ten raport, ja to już powiedziałem, to jednak w całości te wszystkie historie są przerażające. I ja właściwie to pytanie, które sobie powinniśmy zadać wszyscy, co dalej? Właśnie co nie tylko takiego systemowego działania, jeżeli chodzi o media publiczne, co z tymi mediami publicznymi, jak zabezpieczyć nas wszystkich, żeby media publiczne wykonywały swoje zadanie i misje. Natomiast co dalej? Ja nie jestem jakoś tak bardzo dużym zwolennikiem rozliczalności, ale mam taką, czytamy 370 stron trudnych historii i właściwie też już w mediach dzisiaj padały pytania i w mediach społecznościowych. I co dalej z tym jest? Co się wydarzy, jeżeli chodzi o ten raport i o, tak naprawdę trzeba też powiedzieć, o rozliczeniach poszczególnych osób, które doprowadziły do różnych rzeczy, które są niedopuszczalne, a szczególnie do przemocy słownej, która wielokrotnie się przeradzała też w taką agresję. Też tak jak pani redaktor powiedziała, co widzimy teraz, jeżeli chodzi o kwestie osób z Ukrainy.
Najgorsze jest, myślę, że w tej całej sytuacji, że jeżeli pozwalamy na zło, pozwalamy na nieprawdę, to ono się bardzo szybko rozwija i my się bardzo szybko do tego przyzwyczajamy. Nie wiem, czy państwo się ze mną zgodzą, ale kiedy oglądamy materiały z początków 2015, 16, 17 roku w telewizji publicznej, zaraz odniosę się też do naszego radia, to one nie są jeszcze takie agresywne, one nie są takie mocne. Mało tego, powiedziałabym, że to kłamstwo jest trochę bardziej obudowywane, to znaczy takie wydaje się bardziej sprytne, niemal przemyślane. Kiedy się ogląda materiały z 22, 23 roku, to ja bym powiedziała, to jest trochę jazda bez trzymanki, taka jazda po bandzie. Już nie ukrywamy, że kogoś lubimy albo nie lubimy, tylko jedziemy po całości. Ja pamiętam doskonale, kiedy w 22, 23 roku oglądałam wiadomości, wchodząc do domu, kiedy mój tata oglądał, wiedziałam, że są wiadomości po sposobie mówienia, przedstawiania rzeczy. My się możemy do takich rzeczy przyzwyczaić, nie zauważać, że to zło nas zaczyna oklejać. Nie wiem, czy się pan ze mną zgodzi.
Na pewno tak. I jeszcze jeżeli chodzi o taką kwestię tego, co się wydarzyło, ten raport powinien nam pokazać, uzmysłowić, i to powinna być lektura obowiązkowa, że my się powinniśmy na każdym etapie przeciwstawić złu. Otwieranie delikatnie drzwi i nawet powiedziałbym w takim codziennym życiu, nie mam czasu, machnę ręką, to jest, nie róbmy tego. Wszyscy powinniśmy, jeżeli widzimy, że słyszymy, że ktoś mówi źle o innych osobach i tak jak też widzieliśmy w telewizji, powinniśmy się temu przeciwstawić. Oczywiście były te ruchy, dużo protestów było, natomiast ta machina była okrutna.
Ja też rzeczywiście powiem, i to nie jest absolutnie jakiś element obrony nas. Rzeczywiście przejrzałam ten raport, specjalnie wpisałam w wyszukiwarkę, ile razy tam Radio Szczecin jest. To się znajduje na 2 czy 3 stronach. Rzeczywiście opisana jest ta sytuacja z Mikołajem. I powiedziałabym nie tyle, i nie żebym ja chciała bagatelizować tą sytuację, bo nawet jedna wzmianka powoduje, że trochę się wstydzimy. Myśmy też tutaj w redakcji jakoś wzięli za to wspólnie odpowiedzialność. Przecież długo zabiegaliśmy o tym, żeby posłanka Filiks przyszła do nas, przyjęła nasze oficjalne przeprosiny, chociaż wiem, że to niewiele zmieniło. Mieliśmy tą świadomość tutaj. To jest bardzo istotne, żeby mieć taką świadomość, próbować się temu przeciwstawić. Nie będę robiła z nas bohaterów, bo tak nie było. Ale myślę, że takie gesty też są ważne, nawet jeżeli one z pozoru się, pani Katarzyno, wydają niewiele znaczącymi.
Bardzo są ważne. I to jest w ogóle moje odkrycie z tych lat, że czasami nam się wydaje, że w ogóle solidarność wobec osób, które są zaatakowane. Oczywiście, to jest to, co Szymon powiedział, od początku to należało robić. I oczywiście to jest tak, że my zaczynamy właśnie oceniać, tak jak ja czytam teraz ten raport i myślę, to poważne, to bez przesady, to już można odpuścić. To wynika właśnie z tej szczepionki, którą przyjęliśmy, i coś, co by nas oburzało kiedyś, z czasem zaczęliśmy oglądać w perspektywie poważniejszych rzeczy. Ale pamiętam właśnie z tego 16 albo 17 roku, teraz jakoś, ponieważ to jak to zostało zaznaczone, 370 ponad stron, to tak nie wychwyciłam, ale pamiętam taką historię z Amnesty International, jak oni protestowali pod Pałacem Prezydenckim w sprawie ustawy o służbach. Tam służby dostawały takie zbyt duże uprawnienia i Draginia Nadazdin, która jest była wówczas szefową Amnesty International, była przedstawiana w TVP. I ja to widziałam, bo ja w tym czasie oglądałam TVP Info pasjami, że tak powiem, bo mnie fascynowało po prostu, jak można przedstawiać taki świat. Później już zrozumiałam, że można. I Draginia była tam, ktoś tam krzyknął, to w ogóle te mechanizmy tu są opisane w innych przypadkach. Ktoś krzyknął Duda na Wawel, to zostało Dragini jakoś, ona została w to ubrana, bo po prostu mógł być przypadkowy przechodzień. I to w ogóle była jakaś taka historia, że prowokacja czy przypadkowy przechodzień. Natomiast historia została tak opowiedziana, że był palec wycelowany w nią i to było wielokrotnie powtarzane. I pamiętam, jak wtedy zrobiliśmy taką masową akcję wspierania Amnesty i to w ogóle samo poszło. Znaczy nie, że się umówiliśmy, tylko czuliśmy, że po prostu to jest już takie przegięcie, że trzeba napisać od siebie coś. I trochę zrobiliśmy taki kordon osłaniający. Później o tym rozmawialiśmy, że w ogóle to są bardzo ważne zachowanie, że do takiej osoby, która jest w tym momencie poddana takiej presji, warto zadzwonić, stanąć przy niej, powiedzieć publicznie, że się ją chroni. To jest oczywiście o sytuacji, w której ta osoba po prostu może się czuć źle. Taka sytuacja, o jakiej mówi pani redaktor, gdzie konsekwencje są po prostu nieodwracalne. No śmierć dziecka czy śmierć innego człowieka, no bo przecież też to już mniej bezpośrednio, nie wiadomo jaka była przyczyna śmierci prezydenta Adamowicza. Wiemy o tej śmierci Piotra Szczęsnego. To są rzeczy, które po prostu są jakimiś tragediami, gdzie powinniśmy się zastanowić bardzo mocno nad tym, co robi słowo. Nie wiem, co można, jakie można ludziom zrobić piekło z życia, no. I to, że to robiły media publiczne, bo ja ja jednak czuję potrzebę mówienia. Absolutnie zgadzam się z Szymonem. Dziennikarze, to jest odpowiedzialność. Natomiast no, po prostu media publiczne mają, wiem, że pani redaktor może się niekoniecznie z tym zgodzić, ale mają relatywnie kupę pieniędzy w porównaniu z innymi podmiotami. I to, jak je zużyły, nie chodzi mi tylko o skupianie się na pieniądzach, ale jakby no, tu jest jakieś zaufanie do państwa, tak? Jakaś misja i to one robiły krzywdę. No i to jest dla mnie jakby głównie ten raport właśnie jest o tym, tak, że jest zbiorem, zatrzymaniem obrazka, pokazaniem mechanizmów, czasami lepiej, czasami gorzej, ale też trochę takim oskarżeniem wobec kogoś, kto nie wypełnił misji.
A wbrew pozorom to ja się z panią zgodzę, bo to nie jest kwestia naprawdę wysokości sumy, tylko mi się wydaje pewnej odpowiedzialności. Jeżeli ja się zgadzam być dziennikarzem w medium publicznym, no to biorę jakby to z całą odpowiedzialnością i absolutnie uważam, że powinnam swoją pracę wykonywać jak najlepiej potrafię, bo wynagrodzenie oczywiście jest ważne, ale to, że ja dostaję mniej za materiał albo za audycję, to naprawdę mojego słuchacza nie interesuje, bo ja się umówiłam, że ja przyjdę i zrealizuję audycję najlepiej jak potrafię i najuczciwie jak potrafię, więc tutaj tamte kwestie są jakby drugorzędne, może w życiu nie, ale tutaj jeżeli chodzi o pewien o pracę, absolutnie tak, i misja to jest to, co z czym ja tutaj od ponad 30 lat idę w tej mojej pracy. Być może to, co ja robię, bo zajmuję się przede wszystkim publicystyką kulturalną, to może w mniejszym stopniu może zabolać, ale wiem, że też mogę krzywdę zrobić, więc naprawdę bardzo, bardzo uważam i absolutnie tu się z panią zgadzam, bo też chciałabym powiedzieć, że wracając do tych słów, jeżeli one są zbyt często powtarzane, zbyt mocno, zbyt o negatywnych, mogą zrobić wielką krzywdę. Wciąż będę wracała trochę do tych Ukraińców, bo to jest tu i teraz.
Absolutnie, tak.
Tak, no jeżeli ja słyszę od mojej koleżanki, że jej córka w klasie ma taką jedną czy drugą koleżankę, która postanowiła, że będzie ją niszczyć tylko dlatego, że jest Ukrainką, to ja nie sądzę, żeby nagle ktoś z domu, ktoś sobie po prostu tak wymyślił, że Ukraińcy powinni wyjechać i mieszkać w Ukrainie. Ktoś tym dzieciakom tego nagadał, ktoś im to powiedział, gdzieś usłyszały. To te słowa naprawdę mogą bardzo boleć. Niestety, na szczęście ona rozmawia z tą córką i to już jest, myślę, duży plus, ale nie powinna dziewczynka w wieku kilkunastu lat takie rzeczy przeżywać, czy inny chłopiec. Też powiedzmy, że i to w tym raporcie też widać, że czasami to są właśnie takie z pozoru niewinne słowa, ale powtarzane wielokrotnie, że ktoś coś, kogoś nazwiemy, bo jeszcze jak kłamcą, to właśnie ja mam wrażenie, że w ogóle się nie używa tego ostatnio słowa kłamcą, się mija bardziej z prawdą, a myślę, że czasami niektórzy kłamią po prostu, ale też na przykład mówi się, że ktoś jest obrońcą pedofila. Jeszcze nic, sprawa nie jest sprawdzona, nie jest badana, ale najlepiej, myślę, że najbardziej trudno też było osobom LGBT. To przecież wymyślanie.
To się natychmiast łączyło. Tak,
tak, tak, tak, tak. Jednocześnie. No w ogóle wymyślenie strefy wolnej od LGBT, takie getto przedwojenne, to mi się po prostu takie ławkowe od razu kojarzy. Te słowa tam są takie wyodrębnione, pokazane, prawda? Ja teraz patrzę na pana Szymona.
Tak, tak i dokładnie ponazywane są w tym raporcie te różne rzeczy, bo nie tylko, że powtarzane słowa, ale też jaki kierunek przekazu. Ja, będąc w mediach publicznych, chciałbym podkreślić jedną rzecz. I też takiego zastanawiania się. Ja miałem taki moment, w którym odmówiłem kilka razy udziału w mediach, udziału w audycjach, w których były osoby, teraz wrócę trochę do polityków i tego, co pani redaktor wspomniała o osobach z Ukrainy. Odmówiłem udziału w audycjach, w których byli politycy, którzy moim zdaniem nie powinni mieć miejsca. Nie będę wymieniał teraz nazwisk.
Nie powinien być dopuszczenie do głosu w mediach.
W mediach publicznych nie. Ja się teraz oczywiście mówię o równości w mediach prywatnych i publicznych, ale nie. Ja się uważam, że też nie powinniśmy się na to zgadzać. Ja jako obywatel się nie zgadzam na to, żeby za moje pieniądze były szerzone w mediach publicznych rzeczy, które są niedopuszczalne, bo to właśnie chodzi o ten język. I trochę wracając do tego, co było, no się rzeczywiście w tych 8 latach, to jest kwestia też dużej roli polityków, którzy na to pozwalali, oczywiście zależności mediów publicznych od polityków. Natomiast no, jeżeli chodzi o to, to widzimy na dziś, co się dzieje, jak się to przenika, to przenika od polityków poprzez media społecznościowe. Jeżeli chodzi o kwestie osób z Ukrainy, no to też politycy na to pozwolili. Wtedy też pozwalali na to.
Ja dlatego o tym mówię, tak, pozwalają na to. W tym 22 roku jakby to się na chwilę zatrzymało, dlatego że no, to była ewidentna tragedia tu, na naszych oczach. Natychmiast trzeba było zadziałać, ale też wiemy, że to dla niektórych nie było takie proste. No jak to społeczeństwo za nich zadecydowało. W związku z tym oni nie mogli reagować, ale rzeczywiście zbijanie takiego politycznego kapitału dzięki nienawiści to jest naprawdę do niczego to dobrego nie prowadzi, my o tym wiemy. I rzeczywiście zgadzam się z panem, że niektórym w ogóle bym nie dała dojść do głosu. My przez te lata oczywiście spotkaliśmy się wielokrotnie, że są tacy ludzie, którzy mówią, ja z tą panią nie będę w jednej audycji występował. No oczywiście ja już nie powiem, że społeczeństwo bardzo szybko zareagowało to, co się u nas zdarzyło i myśmy mieli trudno. Nie będę narzekać, bo to żaden powód do narzekania, ale rzeczywiście było nam trudno i myślę, że tą postawę też należy zauważyć i pokazać, że to jest właściwa postawa, chociaż nam było trudno, pani Katarzyno, prawda? To chyba dobry był kierunek.
Że
ci ludzie nie chcieli do nas przychodzić.
No, znaczy, to jeszcze mogłyby być inne powody. To, że na przykład wiadomo, że jest się w układzie, w którym jest 5 innych osób, które będą atakowały, a człowiek jest kwiatkiem, nie wiem, paprotką. Tak?
Że niby udajemy, że jest równość, a tak
niby
naprawdę
udajemy, że wszyscy są zapraszani. No bo tego typu dylematów było naprawdę dużo. Bo tak, ja zawsze mam taki problem, gdzie jest ta granica, kogo się nie zaprasza. Tu nawet nie polemizując z Szymonem, po prostu jest to coś, co rozważam. Czy powiedzenie pewnych, poczekanie, aż ktoś wygłosi treść, która jest, nie wiem, niezgodna z prawem też, przez ewidentnie rasistowska jakaś tam, to jest ten moment, kiedy należy przerwać i powiedzieć dziękujemy bardzo, ale w mediach nie może być czegoś takiego poglądu, ale czy można założyć jakby, że nie wiem, ile razy ktoś musiałby coś takiego powiedzieć wcześniej, żebym nie mogła się z nim spotkać. Przyznam, że jest to dla mnie duży problem i się trochę od ściany do ściany miotam, bo raz myślę sobie, trzeba rozmawiać z każdym, a drugi raz nie, trzeba stawiać tamę. I po prostu mówić wyraźnie co i jak. I to jest... My nie byliśmy też zapraszani do mediów publicznych. Też, może Szymon miał okazję, może Szymon miał okazję odmówić, ale to było zresztą bardzo widać, bo jak były takie okresy bez królewia, na przykład kiedyś trafiłam do programu pierwszego na godzinną rozmowę, gdzieś tak w środku tych 8 lat. I myślę sobie, co to się stało, że radio publiczne nas zaprasza. Redaktor tam jakiś, który siedział, mówi, że fostwa nie ma. I widać było, że dziennikarze po prostu korzystali z tego, że nikt nie jest w stanie zatrzymać. To w ogóle był jakiś niekontrowersyjny samorządowy temat, więc też nie było to związane z jakimś ryzykiem.
I też nie róbmy bohaterstwa z tego. Ale ja myślę, że...
Tak, nie, ale chodzi o to, że po prostu wiadomo było, kogo nie zapraszać. I myślę, że to było bardziej o tym. Natomiast co do odmawiania, ja sobie nie przypominam takiej sytuacji, żebym odmówiła, ale mogę powiedzieć o innej sytuacji, że byłam postawiona kiedyś w takiej sytuacji, że poszłam do Telewizji Republiki za rządów Republika, a to trochę byłoby analogiczne do tego, co powiedziałam na początku. Na początku, to było w czasie prezydenta Komorowskiego, który tam była sprawa o zgromadzenia, prezydent Komorowski tam, już nie pamiętam, proponował, żeby nie można było zakrywać twarzy na zgromadzeniach. My generalnie uważaliśmy, że ustawa jest nie tak, zmiana w ustawie jest nie tak wprowadzona. Tak. Po czym trafiłam na godzinną audycję, gdzie byłam uwięziona między dwoma panami, którzy porównywali w ogóle protesty ukraińskie z 2014 roku z sytuacją w Polsce. To była w ogóle tak nieprawdopodobnie nieporównywalna sytuacja i tak zmanipulowany materiał, że ja po prostu już nigdy więcej do Telewizji Republika nie poszłam, bo ja sobie zdałam sprawę, że przez samo siedzenie tam, niemożność wyrwania się pomiędzy dwóch panów, którzy mówili jakieś w ogóle rzeczy, których ja w połowie nie rozumiałam, bo to były takie teorie, no, że ja to legitymizuję. I to jest jakby jeszcze inna rzecz, że jak my pozwalamy, jakby idąc w dobrej wierze, my swoją twarzą potwierdzamy, jakby niektóre z tych teorii są po prostu trudne do obalenia, bo są absolutnie absurdalne i jakby nam też trudno w jakiś rozumowy sposób do tego podejść. Więc okej, okay, dlatego mówię, Telewizja Republika mogła sobie robić, co sobie chciała w 2014 roku. Było to dziwne dla mnie, ale nie musiałam w tym brać nigdy więcej udziału. Telewizja Polska w tej wersji nie.
Oczywiście, myślę, że tutaj jesteśmy zgodni. Ja też wrócę do małych gestów, ponieważ rzeczywiście, no ja też nie chcę tutaj mówić o jakimś bohaterstwie, jeżeli ktoś odmówi przyjścia do audycji, albo jeżeli ktoś wygłosi coś, co jest kontrowersyjne. No tutaj, ale myślę, że dzisiaj w ogóle jesteśmy w takim miejscu w społeczeństwie, że my dzisiaj jakby mamy w ogóle mało szacunku do siebie, w związku z tym pewne rzeczy się mogą zdarzyć, pewne rzeczy niestety mogą mieć miejsce i to dlatego w ten sposób idzie. Mówiliśmy o tym, co zrobić, żeby stworzyć takie mechanizmy w mediach, żeby one mogłyby rzeczywiście nie być nigdy poddane temu, co się zdarzyło. Myślę, że najlepszym jakby to jest po prostu stworzenie takiego mechanizmu, które będzie odrywał go całkowicie od polityków, to znaczy w tym sensie, że oni nie będą mieli bezpośredniego wpływu, żebyśmy mieli takiego szefa, który stanie w mojej obronie, a nie stanie w obronie polityka. Ja też pamiętam taką sytuację, po nazwiskach nie będę mówić, kiedy jeden z polityków zadzwonił do naszego szefa kiedyś i zażądał, żeby został jeden z dziennikarzy ukarany, bo się spóźnił na jego konferencję prasową. No dla mnie to jest po prostu niedopuszczalne, żeby w ogóle wpaść na taki pomysł. Oczywiście może się pożalić, wie pan, no ten pana dziennikarz zawsze się spóźnia, jeżeli sytuacja się jakoś notorycznie powtarza, no bo nikt z osób publicznych nie jest, no powiem, świętą krową, więc to też pamiętajmy. Ja mówię o małych sytuacjach, bo od malutkich gestów, kroków sytuacji się zaczyna i kiedy nie mamy szacunku w codzienności dla siebie, to myślę, że potem to się może tak skończyć. Niestety ja mam też wrażenie, ale to chyba nie dotyczy tylko mediów publicznych, ale myślę, że całego świata, że dzisiaj trochę byle jakość, ale też buta trochę się rozprzestrzeniły po naszym życiu i to tak jest. Brak szacunku do niektórych ludzi, zrzucanie największych autorytetów bez żadnego problemu. Panie Szymonie, pan się też z tym spotyka?
Ja się z tym spotykam i coraz bardziej przeciwko temu, nie to, że protestuję, ale mam jakiś opór, który sprowadzam trochę już nie do tradycyjnych mediów, ale mediów społecznościowych, że mnie to po prostu przeraża. To brak odpowiedzialności za słowo, ja bym to powiedział, wśród ludzi. I że każdy może napisać, powiedzieć wszystko i za to nie odpowiada. I nie jestem oczywiście zwolennikiem temu, żeby za słowa odpowiadać karnie, ale jednak...
Ale niektórym by się przydało.
Tu się systemowo nie zgodzę, że odpowiedzialności karnej za słowo.
No tak, ale jeżeli słowo może zranić, to być może ktoś powinien zrozumieć, że...
Znaczy, jestem za tym, żeby ludzie odpowiadali, jeżeli przekraczają wolność słowa. Wolność słowa jest daleko idąca, ale jednak słowa bolą i widzimy to coraz bardziej, że wystarczy mały wpis, mały gest. Mały materiał dziennikarski to może nakręcić spiralę nienawiści. Dlatego uważam, że i to zgodzę się z panią redaktor, to jest w nas. My powinniśmy każdego dnia się temu przeciwstawiać jako osoby. I tu wracając tylko jeszcze do systemu, powiem pokrótce, że jaki nie byłby system zrobiony, to jednak każdy politycy nam pokazali, że wszystko mogą rozmontować. To od nas wszystkich zależy, od tych właśnie małych gestów, czy w sferze politycznej, czy w sferze wolności słowa, żeby mówić nie, nie zgadzamy się.
I na tą byle jakość i rzeczywiście na tą trochę butę i takie brak wiedzy na niektóre tematy, może rzeczywiście warto byłoby się przeciwstawiać, żeby tak może sobie pod koniec swojego życia powiedzieć, przeszedłem uczciwie przez to życie. To zależy kto, jakie ma wartości, ale w ogóle o wartościach moglibyśmy też powiedzieć, bo brak wartości pozwala na coś takiego, o czym mówi ten raport. Bo myślę, że te nagonki, te kłamstwa, no to z tego wynikają, z pewnych nawet braku wartości, bo ktoś gdzieś swój kręgosłup moralny po prostu zgubił. Myślę, że będziemy do tego raportu wracać. Ja powiem Państwu, że można go znaleźć bez żadnego problemu. Calutki raport jest dostępny w internecie bez żadnych skrótów. 377 stron, ja to dzisiaj sprawdziłam. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Będziemy do tematu, jak powiedziałam, wracać. Katarzyna Batko Tołuć, dyrektorka zarządzająca Fundacja dla Polski, Fundusz Obywatelski imienia Ludwiki i Henryka Wójców, a także Szymon Osowski, prawnik, prezes Zarządu Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska byli naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Dziękujemy bardzo.